Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Niepokojąco wzrasta ilość osób zarażonych koronawirusem. W Lubuskiem wskaźniki zakażeń są wyższe od średniej krajowej. Bardzo dużo zakażeń wykrywanych jest w Gorzowie i w Zielonej Górze. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, rząd prawdopodobnie może ogłosić dalszą regionalizację obostrzeń, która dotknie m.in. również województwo lubuskie. Co wiemy o najnowszych metodach leczenia COVID-19? Czy szczepionki zabezpieczą nas przed zakażeniem oraz o skuteczności tychże szczepionek? Będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Naszym pierwszym gościem jest dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Dzień dobry. Halo, panie doktorze, jest pan z nami?
Tak. Słyszę tylko.
Witam uprzejmie, panie doktorze. Mamy XXI wiek, latamy w kosmos, wysyłamy sondy na Marsa, a nie potrafimy poradzić sobie z koronawirusem. Czy tak samo było z grypą przed laty?
Tak, było podobnie, tylko to były inne warunki. Nie było sulfonamidów nawet, nie było antybiotyków. Tu chodziło o nadkażenia ewentualnie po czasie choroby grypy. Warunki sanitarne były bardzo niskie, była wojna. No ale jeżeli chodzi o obecną sytuację, to jestem mocno zdziwiony jako doświadczony lekarz, epidemiolog i muszę powiedzieć, że wszyscy się pomylili. Wszyscy generalnie, cała nauka światowa, cała medycyna. Także to jest klęska, jakiej nie było ponad 100 lat. Była wtedy Hiszpanka, wiadomo było, że to jest wirus, że nie ma przeciwko temu patogenowi leków, bo nie mogło być. To był wirus H1N1, ten, który z nami żyje do dzisiaj. On jest zawsze w szczepionce, ale tak złagodniał. Się też zastanawiałem nad tym, jak to się stało, że on tak złagodniał. Myślę, że szczepienia wieloletnie, wiele dekad spowodowały, że ten wirus H1N1, który spowodował Hiszpankę, w czasie której zmarło ponad 50 milionów ludzi, po prostu się zaadoptował, przystosował i odwrotnie. Organizm ludzki na skutek szczepień, głównie szczepień myślę, po prostu się uodpornił i już ten wirus nie jest tak bardzo groźny dla ludzi, którzy mają tą, nawet jeżeli się nie szczepią systematycznie, mają tą szczątkową odporność na tego wirusa.
Niedawno zagrażał nam SARS. Epidemia SARS, przypomnę, trwała od 1 listopada 2002 roku do 30 lipca 2003 roku, po czym wirus nagle zniknął i nawet naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się stało. Czy teraz też może nastąpić taka sytuacja, że po prostu po jakimś czasie, ale ten wirus raczej nie zapowiada się, że szybko się podda?
No wie pan, dobrze, że pan wspomniał o tym właśnie. To był rok 2002, 2003. Ja odnalazłem swój artykuł, który właśnie jest zatytułowany Nowa groźna choroba SARS, czyli ostry zespół niewydolności oddechowej. Ja ten artykuł porównuję do obecnej sytuacji. Wiemy, że w tym czasie także nastąpiła pandemia, która wyszła z terytorium chińskiego, z prowincji Guangdong i przedostała się na inne kontynenty, do Azji, do Stanów Zjednoczonych. W Europie była, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Szwajcarii, Rumunii, Włoszech, Niemczech i do Polski nie dotarła. W Polsce było poddanych, ja to dokładnie właśnie przeanalizowałem, kilkanaście osób było obserwowanych. U żadnej nie wykryto przeciwciał ani oczywiście zachorowania. Tym bardziej, że już wtedy mieliśmy do dyspozycji znaną technikę badawczą PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy, która potem przez wiele lat była doskonalona. Także już mamy jakby no klęskę. Tamten SARS zabił tylko 800 osób.
Tylko.
Ten chyba zabił 2,5 miliona już. Prawda?
No jest duża różnica. Ale...
Ogromna różnica. No i już nie pamiętam, ile wtedy zachorowało, ale w tej chwili zachorowało na pewno gdzieś tak koło 1,5 miliona ludzi na świecie, a jeżeli chodzi o procentowy udział zgonów, źle powiedziałem, udział, no procentowy element zgonów, to wtedy obliczano na 4-7%, bardzo wysoko. A przy SARS-ie obecnym, drugim, bo teraz nazywamy tamten SARS-1, a ja nie mogłem nazwać jedynką, bo nie wiedziałem, że będzie drugi, to w tej chwili procent zgonu wynosi 1-2% w skali, powiedzmy, zachorowań.
A proszę
powiedzieć... Ale te dane nie są jeszcze uściślone. Dopiero będziemy mogli obliczyć po zakończeniu pandemii.
To był rok, przypomnę, 2002-2003. To dlaczego wówczas naukowcy nie przystąpili do próby skonstruowania szczepionki, bo skoro się raz pojawił, to była szansa na to, że po raz kolejny zaistnieje ten wirus SARS. To wówczas...
Podjęli działania.
Tak?
Podjęli działania i dzięki ich działaniom mamy mRNA.
Aha, czyli wynikiem prac...
Oni byli przygotowani na to. Oni skonstruowali szczepionkę przeciwko eboli, która to choroba wirusowa była groźniejsza wtedy, przeciwko Zika, o ile pamiętam, to nie wiem, czy ta szczepionka jest dokończona, a ebola ma szczepionkę. A tutaj była technologia wdrożona i bardzo dobrze, że ją zachowano i w tej chwili, powiedzmy, w okresie obecnej pandemii została wykorzystana. Dlatego tak szybko mieliśmy pierwsze szczepionki. Zamiast 10 lat czekać, to w ciągu 12 miesięcy chyba się pokazała na rynku pierwsza szczepionka.
A tak, ale prace rozpoczęły się 10 lat temu.
Wykonywano w sposób przyspieszony, ale podstawy już były, teoretyczne podstawy już były.
Ale czy te mutacje też w taki dosyć szybki sposób jest w stanie producent zrobić, bo mutacje koronawirusa są, to trzeba także szczepionkę zmodyfikować.
Tak, panie redaktorze, wirus, bakteria się zmieniają. Wirus się mutuje, to jest element martwy. On zmienia układ białek w swoim genomie. Bakteria z kolei nabiera oporności wobec antybiotyków. To są elementy, które konkurują z człowiekiem od istnienia świata. One były przed człowiekiem, chcą żyć, no to mówię tak patetycznie może, ale jeżeli chodzi o warianty, to w tej chwili najgroźniejszym wariantem jest wariant brytyjski. On został wykryty we wrześniu ostatniego roku, ma 23 mutacje już, a w tym kilka mutacji kolca, czyli białka S, spike. I jest w 85 państwach już. Natomiast wariant brazylijski jest w 18 państwach. My o wariancie wirusa brytyjskiego wiemy dość dużo, bo trwają badania w Polsce i wiemy, że on reaguje na szczepionkę, która aktualnie jest używana, że powoduje trochę wyższą śmiertelność, no ale niewiele się różni, jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, od tego wirusa SARS-2. Natomiast wirus południowoafrykański i brazylijski jest jakby w natarciu w tych krajach, gdzie powstał. W Afryce i w Brazylii. Są jeszcze inne wirusy, jest kalifornijski, jeszcze inny. No, brytyjski nam zagraża, bo jak wiadomo, już stwierdzono, że to jest jakieś 70-80% jego udziału w chorobach. W zgonach może nie tyle, ale w chorobach, w zachorowaniach.
Jak pan sądzi, bo wiadomo, że wirus, jeżeli przechorujemy, to mamy odporność. Czy mamy odporność także na wszystkie pozostałe wirusy, czy dalej jesteśmy narażeni na zachorowania kolejnymi mutacjami?
Na brytyjskiego mamy prawie pewną odporność. Tutaj mamy takie informacje, wiadomości, że można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wariant południowoafrykański, brazylijski, kalifornijski, mamy zbyt mało informacji, żeby się wypowiadać. Jaka będzie reakcja organizmu człowieka? No, ich jeszcze nie ma, ale no jest możliwość teoretyczna, że one dotrą. Tylko to są kraje dość daleko położone. No, Chiny też są daleko położone. Nie wiadomo, jak będzie teraz z transmisją. Bo wirus, wariant brytyjski ma dużą transmisję, a o tamtych dużo nie wiemy. Jeżeli chodzi o transmisję, o immunogenność, o po prostu działanie, jeżeli chodzi o śmiertelność, musimy trochę odczekać i te wiadomości na pewno do nas nadejdą.
No, obserwując mapę zakażeń Polski na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, to widać, że te regiony, które były poprzednio bardziej narażone, mówię o Małopolsce, Dolnośląskiem, teraz jakby trochę odetchnęły, a z kolei nasz region zachodniopomorskie czy warmińsko-mazurskie, tam gdzie tych zakażeń było dużo mniej, no znacznie teraz bardziej cierpi.
No miałem o tym powiedzieć, to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Tam, gdzie były choroby, gdzie były zakażenia nawet bezobjawowo. No, szczepienia mamy w całym kraju mniej więcej na tym samym poziomie, ale jeżeli chodzi o zakażenia i choroby, to tam już społeczeństwo jest bardziej odpornione. To jest typowe dla zakażeń wirusowych, bakteryjnych może mniej. Są wytworzone przeciwciała. Jeżeli powiedzmy, no jeszcze zachowuje się te elementy przeciwepidemiczne, czyli maseczka, dystans, mycie rąk, to w tych województwach, w których było dużo zachorowań, będzie teraz mniej. I na odwrót. Przykład lubuskiego. My się dziwiliśmy, dlaczego w naszym województwie jest tak mało. I nikt nie umiał tego wytłumaczyć. Mówiono o niskim zaludnieniu, o tym, że lasy po prostu tutaj mają swój udział też, czy pochłaniają, czy powiedzmy, no jakoś działają korzystnie, ale element podstawowy, który można wytłumaczyć, to jest to, że przebycie daje pewną odporność. Nie wiadomo jeszcze na jak długo. Wiem, że po tym wirusie sprzed 17 lat, o którym ja pisałem to w piśmie dla lekarzy, w tak zwanym doktorze naszym, biuletynie, dawał odporność do 2 lat. Takie wiadomości pozyskałem z piśmiennictwa światowego.
Dużo się mówi o szczepionkach, o nowych rodzajach szczepionek. Tych szczepionek coraz więcej jest dopuszczonych już do użycia. A coraz mniej mówi się o sposobach leczenia. Czy w ogóle w tym kierunku nauka nie idzie, żeby leczyć tych ludzi, którzy są chorzy, tylko można zapobiegać?
Nie ma praktycznie leku, i na pewno to potwierdzą autorytety naukowe, przeciwko wirusowi. Daje się leki objawowe. I niełatwo rozpoznać chorobę COVID-19 porównując z grypą. Nie ma takiej możliwości. Objawy są identyczne prawie. O tym wirusie, o którym mówimy 17 lat, nie było informacji o utracie smaku i zapachu, ale nikt się chyba w tym czasie nie przejmował tym. Jeżeli chodzi o powiedzmy leczenie aktualnie, to były wypróbowane różne leki. Arechinę, leki przeciwko HIV-AIDS, osocze, remdesivir, co jeszcze pamiętam, no deksametazon.
To amantadyna były leki, jeszcze,
które podawało się w pierwszych dniach choroby. Osocze i remdesivir. A deksametazon wtedy, kiedy był stan krytyczny. Ale leku nie ma. Jest tylko szczepionka i nie ma innej drogi. I ja ostatnio pisałem, panie redaktorze, artykuł o twórcy szczepień światowych, o Jennerze, który właśnie stworzył w ogóle cały system, który został rozbudowany oczywiście. Od krowianki rozpoczął. Ale tu chciałem nawiązać też, że już miał przeciwników jeżeli chodzi o grupę antyszczepionkowców. Nazywano to krowomanią. Także jeżeli pan by mnie zapytał o te sprawy związane z grupą, ruchem antyszczepionkowym, to bym wymienił genera, tak jak teraz mówię, wymieniłbym głupoty, które się mówi, że szczepionki wykonywane są z płodów aborcyjnych. To nawet w Zielonej Górze Lubuska gazeta zamieściła, że jeden z duchownych tak powiedział. Bzdury. I szczepionka nie powoduje zmian w DNA. Ona jest szczepionką nastawioną na działanie w zakresie RNA. A rodzaje szczepionek jest kilka, tylko nie wiem, czy mamy czasu jeszcze minutę, żeby powiedzieć, jakie to są składy szczepionek.
Znaczy składy są, to już parę razy mówiliśmy, ale panie doktorze, czy nie ma nadziei na to, że weźmiemy jakąś w perspektywie, że naukowcy tak dopracują jakąś szczególną metodę, że weźmiemy tabletkę i po prostu pozbędziemy się tego wirusa? Nie ma nadziei na takie rozwiązanie?
No, więc jeżeli chodzi o nasze nadzieje, to można je porównać do nadziei związanych z HIV-AIDS. Do dziś nie ma szczepionki, bo wirus, w ogóle wszystkie wirusy, a szczególnie właśnie HIV-AIDS i być może SARS, tak się mutują, że nauki medyczne nie są w stanie wytworzyć szczepionki działającej na aktualnie, powiedzmy, na aktualne zakażenia HIV-AIDS. I szczepionki przeciwko tej chorobie, która trwa już 30 lat i zabiła 35 milionów ludzi, nie została wytworzona. Natomiast wytworzony został lek, kilka leków. I to jest osiągnięcie. Ale no, nie chciałbym tutaj przypominać, że są jeszcze choroby, na które szczepionek nie ma. Choroba prionowa, choroba z Lyme, czyli borelioza, choroba legionistów, WZW typu C, chlamydiozy, choroba hamburgerowa z E. coli 0157, Helicobacter pylori, gorączki krwotoczne. Czeka przed nami jeszcze okres dziesiątek lat, może setek, no setek to może przesadzam, ale dziesiątek lat, w których nauka będzie pracowała nad szczepionką tą, która teraz ma przeciwdziałać przeciwko tej pandemii i nad tymi chorobami, które wymieniłem. A głównie na HIV-AIDS. No, 35 milionów zgonów.
No ale teraz chyba już nie ma zgonów na HIV-AIDS. Już sobie radzą lekarze i naukowcy z tą chorobą. W tym sensie, że...
Tak, bo są leki. Bo no są właśnie. Dobre leki. Jeżeli ktoś się stosuje, tak jest. Ale zgony są. Tylko się tego nie nagłaśnia i zostały opanowane drogi zakażenia. HIV-AIDS to są tylko trzy drogi. Krew-krew, czyli krew chorego z krwią zdrowego, droga płodowa, matka-dziecko, no i droga seksualna, prawda? Jeżeli się unika, powiedzmy, tego rodzaju, no to człowiek może spokojnie sobie żyć. A tutaj to na każdym kroku może być fala wirusa od osoby kaszlącej, kichającej, mocno oddychającej z kroplami aerozolu. No ale z kolei nie można przesadzać. Jeżeli idziemy do lasu, nie zakładamy maseczki. Głupota była wtedy przez tych, no, którzy to wymyślali. Jeżeli jesteśmy w parku, a nie ma ludzi, nie zakładamy, znaczy obniżamy maseczkę. Jeżeli jesteśmy na bocznej ulicy, gdzie nie ma ludzi, niepotrzebna jest maseczka. Maseczka chroni nas tylko przed ludźmi, którzy
mogą nas zarazić, albo my sami możemy ochronić innych ludzi, mając te maseczki.
Tak. Także tutaj no trzeba, nawet to minister przypominał, to nie trzeba, powiedzmy, wielkiego naukowca, żeby skorzystać z takich możliwości. Przed nami 100 metrów nie ma nikogo, no to już można skorzystać z tego 100-metrowego marszu.
I oddychać pełną piersią. Tak. Dziękuję panu bardzo, panie doktorze.
Dziękuję, pozdrawiam.
Przypomnę, że naszym gościem
zdrowia.
Naszym gościem, przypomnę, dziękuję, był dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W ubiegłym roku, w marcu, Światowa Organizacja Zdrowia twierdziła, że maseczki nic nie dają, a wręcz przeciwnie, pogarszają stan zdrowia. Co jakiś czas mamy informacje o leku, który zwalcza koronawirusa. Był remdesivir, amantadyna, szereg innych, a później odwoływanie tych rewelacji. Było proszenie ozdrowieńców o oddawanie osocza. Teraz naukowcy mówią, że niewiele ono pomaga. Dlaczego naukowcy nie mogą precyzyjnie wskazać sposobu postępowania? Jest z nami dr Jacek Smykał, kierownik klinicznego oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie doktorze, to jest tak trudne stwierdzić, czym ewentualnie leczyć osoby chore, które zaraziły się koronawirusem?
To znaczy, my mamy już pewne doświadczenia. W ogóle, jeżeli chodzi o takie działanie przeciwwirusowe leków, no to jest pewna grupa leków, która jest, działa na tego koronawirusa. Natomiast, no i to, co my, jak pan już powiedział, Remdesivir, to jest lek, który powiedziałbym ma tam 20% skuteczności. Natomiast no, jest wiele leków w trakcie badań klinicznych i między innymi różnego rodzaju przeciwciała monoklonalne, które prawdopodobnie też będą stosowane i to wszystko jest w ramach jakichś prób. Więc wniosek z tego jest taki, to co pan powiedział, no na razie nie mamy pewnego, stuprocentowego leku skutecznego, który zabije tego wirusa. Natomiast to, co mamy na pewno, to mamy szczepionki. Więc teraz apelujemy, żeby się szczepić, bo lek lekiem, tak samo jak jeżeli chodzi o grypę, też przez wiele, wiele lat nie mieliśmy skutecznego leczenia przeciwwirusowego, jeżeli chodzi o grypę. W tej chwili już mamy leki, które leczą grypę. Oprócz tego mamy też szczepienia. Więc kwestia czasu, kiedy powstanie taki lek, który będzie mogli stosować w leczeniu zakażeń koronawirusowych, SARS-CoV-2.
No tak, panie doktorze, ale te szczepionki to musimy poczekać. Nie każdy może teraz się zaszczepić. To co mamy zrobić, jeżeli poczujemy się chorzy, czy lekko przechodzimy tę chorobę? W jaki sposób my domowym sposobem, nie wiem, czy przy polupiryna, jakieś inne tabletki, czy możemy się leczyć, czy po prostu czekać, aż organizm sobie sam poradzi z tą chorobą?
No, to znaczy tak, no, są określone etapy choroby, także jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, tak pan mówi, że się czujemy bóle mięśniowe, bóle głowy, gorączka, że samopoczucie, no to nie jest etap, w którym dajemy jakiekolwiek leczenie przeciwwirusowe, ponieważ można bardziej zaszkodzić. W tym etapie nie dajemy też antybiotyków, nie dajemy sterydów. Po prostu jest to leczenie typowo objawowe. Leki przeciwgorączkowe, paracetamol, ibuprofen. Dużo należy pić. Należy, jeżeli mamy jakieś kłopoty z kaszlem, to trzeba zakupić pulsoksymetr. Badać sobie saturację. Bardzo ładnie to można zrobić. No i czekamy, co będzie dalej. No jeżeli będzie postępowała ta choroba, pojawią się objawy niewydolności oddechowej, co można już stwierdzić na podstawie badania saturacji na pulsoksymetrem, no to wtedy to już jest taki etap, rzeczywiście te leczenie przeciwwirusowe włączamy. I włączamy je wtedy, kiedy mamy taką saturację poniżej 94%, i wtedy tym lekiem, który w miarę skuteczny, to jest właśnie Remdesivir. To, że mówią, że osocze nie działa, no to troszeczkę jest takie, powiedzmy, mylące, bo jeżeli pytanie, ile mamy w tym osoczu przeciwciał neutralizujących. W ogóle nie wiemy, ile, jaki poziom przeciwciał jest podawany w osoczu, ale z pewnością jakiś poziom jest. Więc to mówię, to są tak zwana immunoterapia bierna. Organizm jeszcze nie wytwarza przeciwciał, a natomiast my dajemy gotowe przeciwciała, które są w osoczu ozdrowieńców. Także jest to pewna logika i to się w naszym wydaniu szpitalnym to się w jakiś sposób sprawdza.
Czy są jakieś takie schematy? Mówię o tym, że na przykład młodzież, czy tam młodzi ludzie do 35 roku życia inaczej chorują, między 35 a 50 inaczej, starsi jeszcze inaczej?
To jest jasna sprawa, że osoby starsze są obciążone wieloma chorobami. Mają przewlekłe infekcje, czy powiedzmy przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nerek, serca, różne choroby. Jasna sprawa, że te osoby będą chorowały ciężej. Natomiast no młodzież, ale powiedzmy, to jest trochę mylące, bo w tej chwili właśnie obserwujemy wysyp młodych, chorych, prawda, na COVID-a. Czyli ludzie, którzy mają po 30 kilka lat, 40 i część z nich, tak ja na przykład do nas do szpitala,
Także ten COVID w tej chwili się zmienił. My tak obserwujemy to, co było przed wakacjami, to, co było w marcu, kwietniu, maju. To było takie jakieś oczekiwanie, wyczekiwanie na coś. No i tych bardzo ciężkich pacjentów nie było. Ten wysiew zaczął się październik, listopad, grudzień. I teraz to dopiero mamy ten szczyt, może jeszcze nie szczyt, ale mamy bardzo dużo zachorowań. I to, że ten wirus tak szybko zmutował, pojawiły się nowe mutacje. Nie wiadomo jeszcze, jakie te mutacje będą, czy południowoamerykańskie, czy afrykańskie, czy angielskie, prawda? To jest niebezpieczeństwo, że ponieważ ten wirus szybciej penetruje, szybciej powoduje objawy choroby. Ten wirus zmutowany.
A szczepionka, bo macie już doświadczenie, zespoły medyczne są zaszczepione, rzeczywiście chroni przed ewentualnym zachorowaniem?
Mamy już pewne obserwacje, że chroni, bo mamy takie, powiedzmy, spostrzeżenia z pewnych grup naszego szpitala, gdzie się spotykało wiele osób. Część osób było zaszczepionych, część było niezaszczepionych i na te 10 osób, jak było 3 zaszczepione, to 3 nie zachorowały, a resztę zachorowało. Tak można to powiedzieć, tak? Czyli no, wiemy, że szczepionka jest skuteczna. Ta sprawa, że też nie wiemy, ile tych przeciwciał nasz organizm wyprodukuje, więc dlatego jest wiele, wiele pytań, na których w tej chwili nie odpowiadamy, bo nie wiadomo, czy za, powiedzmy, nie okaże się za pół roku, że poziom przeciwciał tak spadł, że trzeba będzie doszczepiać. No i dlatego, powiedzmy, w tej chwili dostajemy te certyfikaty szczepień ważne do 2022 roku. Czyli już pewne są obserwacje, że być może doszczepiamy się 2022 roku, a może jak wyjdzie, jak dostaniemy szczepionkę w imię Johnson & Johnson, to będziemy szczepić się tylko raz jedną szczepionką. Wszystkie te pytania, niestety na te pytania odpowiemy sobie za jakiś czas. Teraz po prostu mamy to, co mamy i musimy leczyć.
Czy na tym poziomie wiedzy, który teraz jest, to wszystko jedno, jaką szczepionką się szczepimy? To nie ma znaczenia dla organizmu?
Uważamy, że należy się szczepić tą szczepionką, która jest. Mniejsze jest ryzyko zaszczepienia niż, powiedzmy, nie zaszczepienia. Także uważamy, że jednak czy to jest szczepionka Pfizera, czy powiedzmy jakiekolwiek inny, AstraZeneca i tak dalej, to są zupełnie dwie różne szczepionki. No, inna technologia tych szczepionek jest. Ale niemniej są badania, są doświadczenia, że ta szczepionka jednak zabezpiecza przed zachorowaniem.
Z tego, co słyszę od osób, które już przyjęły AstraZenecę, na przykład, to po pierwszej dawce są bóle mięśni, takie symptomy grypowe, natomiast dopiero jeżeli chodzi o Pfizera, to po drugiej dawce się tego rodzaju zdarzenia zdarzają.
Panie redaktorze, po każdej szczepionce, obojętnie jaka to będzie szczepionka, będą jakieś działania uboczne tego szczepienia. No, jak wprowadzamy jakiś czynnik obcy do organizmu, no może wystąpić jakaś reakcja alergiczna. Także no, trzeba się z tym liczyć. Ja na przykład nic nie miałem, tylko ból w miejscu ukucia, ale wiele osób oczywiście cierpiało po drugim szczepieniu, a byliśmy Pfizerem szczepieni. A mówią ludzie, bo AstraZeneca ma więcej działań, jakiś taki nieporządek, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Ważne jest, żeby się szczepić, bo to jest jedyny ratunek, że ta pandemia się szybko skróci. Tak? I wiele osób uratujemy życie.
W którym momencie, jeszcze proszę przypomnieć, musimy decydować się na to, żeby się jednak wybrać do szpitala. W którym momencie powinniśmy rzeczywiście zacząć martwić się o swoje zdrowie?
No i to jest ten właśnie problem, który istnieje w Polsce, ponieważ to, co obserwujemy, wielu pacjentów za późno trafia na oddziały. Po 2-3 tygodniach. Niektórzy już mają przeciwciała, już mają płuca tak zniszczone, że praktycznie nadają się tylko do przeszczepu. Więc najważniejsze, żeby obserwować, tak? I obserwować to, co mówiliśmy, puls oksymetrem, badać saturację. Jeżeli to trwa dłużej niż 2 tygodnie, to musi ten taki pacjent być ogonięty przez lekarza. Nie ma żadnych teleporad. Lekarz musi przyjąć słuchawkę, musi wysłać pacjenta na jakieś badania. Bo niestety wtedy to już jest za późno, bo jest, jak jest tak zwana burza cytokinowa, to już my nic nie pomożemy, a nawet respirator nie pomoże, bo trzeba mieć świadomość. To, że mamy 100 respiratorów, to tych 100 pacjentów, przeżyje 5 na tych respiratorach. Także to nie jest tak, że respirator to jest bardzo ważna część terapii, ale niestety obciążona ogromnym ryzykiem, ogromnymi problemami, które powstają w trakcie pracy tego respiratora. Czyli zakażeniami dodatkowymi, które istnieją. Ci pacjenci mogą umierać z powodu nawet nie COVID-a, ale z powodu innych zakażeń bakteryjnych, tak?
Czyli trzeba po prostu bardzo uważać, sprawdzać saturację, no i w odpowiednim momencie cały czas być w kontakcie ze swoim lekarzem rodzinnym, żeby ewentualnie wiedzieć, co się dzieje ze swoim zdrowiem.
Oczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy się obserwowali i żebyśmy jakiś wspierali się w tych informacjach, bo niektórzy sobie bardzo lekceważą, powiedzmy, bo tak podchodzą do tego tak, a wiesz, minie pewnie, minie i wszystko się skończy. Ale tak często nie jest. Zresztą po ilości zmarłych, które powiedzmy, trzeba wierzyć, że jest ponad 100 osób zmarło tylko z jednego DPS-u. To ile osób w tej chwili leży w naszych szpitalach, a ile z tych osób też odejdzie od nas, tak? Także no to są takie naprawdę może złe wizje, dlatego żeby zapobiec tym złym wizjom, trzeba dbać o to, żeby jak najszybciej trafiać do szpitali.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Jacek Smykał, kierownik klinicznego oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Proszę.
No i teraz chcę jeszcze powiedzieć przykład. Przykład osoby, która, lekarza, który wyszedł z tej choroby i w jaki sposób to przeszedł, o tym właśnie będziemy rozmawiali. Wiele osób wśród naszych znajomych albo przechodziło już COVID-19, albo jest na kwarantannie, albo izolacji. Jest z nami lekarz rodzinny Wojciech Perekitko. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie.
Pan też przeszedł COVID-19, tak?
Tak. Ja jestem lekarzem z 27-letnim stażem, który w swojej pracy opiera się na twardych danych naukowych oraz dowodach naukowych. Nie podejmuje leczenia na podstawie czyichś opinii albo niesprawdzonych faktów. Dlatego chciałbym państwu też opowiedzieć, jeżeli będę mógł, na temat tego, jak ja sam przechodziłem chorobę. Proszę zobaczyć, co mamy na szali. Mamy na szali bezpieczną szczepionkę, która może uratować setki tysięcy ludzi, a po drugiej stronie mamy straszną chorobę, która zbiera swoje okropne żniwo na całym świecie. Od początku epidemii szacujemy, że ponad 1 600 000 ludzi na całym świecie umarło z powodu tej strasznej zarazy.
Ale wielu z nas...
Jeżeli ktoś się waha jeszcze, czy przyjąć szczepionkę, mając alternatywę jakichś delikatnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, bo one mogą się zdarzyć. Jeżeli ktoś się waha, to ja jako lekarz z wieloletnim stażem mówię państwu i proszę, szczepionka jest najlepszym, najbezpieczniejszym i najdoskonalszym środkiem, które nam lekarzom, które my lekarze wyczekujemy na niego. W końcu się doczekaliśmy. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie przerwać tę straszną epidemię. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok jest szczepionka. Drugi krok to jest ta współpraca z państwem oraz wyszczepienie odpowiedniej ilości ludzi w naszym społeczeństwie. Bo jeżeli nie wyszczepimy powyżej 60-70% naszych obywateli, to ten wirus będzie się tlił w naszym społeczeństwie i będzie zbierał ciągle swoje straszliwe żniwo. Dlatego proszę i apeluję. Sam jako lekarz również dam przykład. Mimo tego, że jestem ozdrowieńcem, również się zaszczepię.
Wielu z nas, mówię o słuchaczach Radia Zachód, twierdzi, że jest zdrowo się odżywia, że jest w głębokim wieku, czyli dosyć młodych, uprawia sporty. Czy twierdzą, że im nie grozi? Nie grożą skutki tej choroby.
Dlatego też się zgodziłem na tę audycję i opowiedzenia troszeczkę o moich intymnych osobistych szczegółach, ponieważ sam mam 53 lata, nie mam chorób przewlekłych, jestem szczupły, uprawiam sport regularnie. Myślę, że jestem bardziej aktywny fizycznie niż większość naszego społeczeństwa. I mimo tego niestety przechodziłem chorobę bardzo ciężko. Powoli dochodzę do siebie, ale proszę mi uwierzyć, że ja nie pamiętam dokładnie pierwszych 2 tygodni mojej choroby. Zaczęło się, tak jak większość chorób, od dreszczy, gorączki, bólów głowy. Potem nastąpiły straszne osłabienie, które po prostu zwala z nóg. Mnie, który czuję się zawsze niezniszczalny, jestem zdrowy, uprawiam sporty, dobrze się odżywiam. Wirus zwalił z nóg. nie polecam i nie chciałbym, żeby kto, jeżeli jest szansa zatrzymania tej choroby, żeby ktoś przeżył to, co ja niestety musiałem przeżyć.
W którym momencie powinniśmy się decydować na to, żeby się udać i leczyć się już pod opieką lekarzy w szpitalu?
Został uruchomiony taki rządowy program, w którym każdy pacjent, który jest chory na COVID-19, może otrzymać pulsoksymetr do domu. Bardzo niebezpiecznym objawem jest w czasie przebiegu choroby, jeżeli dojdzie do spadku saturacji. Wiemy, że to może...
Czyli spadku tlenu we krwi, tak?
Tak, tak, tak. Są takie specjalne urządzenia, które pacjent może otrzymać bezpłatnie, które zakłada się na palec, które mierzy tętno i poziom wysycenia krwi w naszym organizmie. Jeżeli dochodzi do spadku wysycenia, to jest bardzo ważny wskaźnik, że może dojść do załamania i trzeba natychmiast kontaktować się z lekarzem.
I wtedy ewentualnie podawać tlen, tak, pacjentowi?
Tak, tak, tak. Oczywiście przestrzegam przed jakąś terapią domową, bo widzę, że pacjenci czy są w internecie, już pojawiają się różne oferty sprzedaży koncentratorów tlenu. To nie działa w warunkach domowych. Jeżeli dochodzi do spadku saturacji, jeżeli spada wysycenie tlenu w naszej krwi, trzeba się skontaktować pilnie z lekarzem i rozpocząć leczenie w warunkach szpitalnych. W domu jest to zbyt duże zagrożenie, dlatego że ci pacjenci niestety bardzo często nagle mogą się załamać. I jeżeli taka terapia będzie prowadzona w domu, niestety no nie będzie pewnej ochrony i opieki nad takim pacjentem. Więc jeżeli dochodzi do spadku saturacji, trzeba się po prostu skontaktować z lekarzem i lekarz zdecyduje, czy pacjent może zostać w domu, czy musi być leczony w warunkach szpitalnych. Żeby przerwać epidemię, około 60-70% populacji musi być na niego odpornych, więc trzeba zaliczyć i ozdrowieńców, i tych, których zaszczepimy. Jeżeli zaszczepimy 60-70% naszej populacji, to spowoduje, że wirus nie będzie miał się jak przenosić i wyhamuje się jego replikacja na mnożenie. Czyli po prostu zdusimy, zdławimy wirusa w naszym społeczeństwie. Nawet jest ogromna szansa, że go całkowicie wyeliminujemy.
Tak jak niektóre inne ciężkie choroby, które mieliśmy w historii.
Dokładnie tak. No, ojcem wakcynologii, czyli nauki o szczepień, jest angielski lekarz Edward Jenner. Doktor Janiszewski wspomniał tutaj o ospie prawdziwej. Kto z nas pamięta ospę prawdziwą? Proszę sobie, w historii medycyny może tylko przypomnę, że ospa prawdziwa powodowała śmierć około 300 milionów ludzi na całym świecie. Szczepionka spowodowała, że tego wirusa nie ma. On został wyeradykowany. Nie istnieje już na kuli ziemskiej wirus ospy prawdziwej. Czyż to nie jest wspaniałe osiągnięcie wakcynologii, czyli szczepionek? Czyż nie warto z tego skorzystać?
Minister zdrowia Adam Niedzielski, rzecznik rządu Piotr Miller podczas konferencji poinformowali, że od najbliższego poniedziałku w województwie mazowieckim i lubuskim obowiązywać mają nowe restrykcje, nowe obostrzenia. Regulacje te będą obowiązywały do 28 marca. Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.